komu jak ram, zamkniętym oknom, klamką błyszczącym arogancko, fagotom deszczu, smutnym rynnom, szczurom, co pośród śmieci tańczą. Ostatni werbel biły bomby, był prosty pogrzeb na podwórzu, dwie deski w krzyż i hełm dziurawy, w niebie pożaru wielka róża. Narożnie się obraca ciele, w piecu dojrzewa chleb brunatny. Pożary gasną, tylko ogień błaskawiony wiecznie trwa. I zgrzewny napis na tych deskach, imiona krótkie niby salwa, gryf, wilk i pocisk. Kto pamięta, spłowiała w deszczu ruda barwa, praliśmy potem długie lata bandaże, teraz nikt nie płacze. Chrzęszczą w pudełku po zapałkach guziki z żołnierskiego płaszcza. Wyrzuć pamiątki, spal wspomnienia i w nowy życia strumień wstąp. Jest tylko ziemia, jedna ziemia i pory roku nad nią są. Wojny owadów, wojny ludzi, krótka śmierć nad miodu kwiatem. Dojrzewa zboże, kwitną dęby, w ocean schodzą rzeki z gór. Płynę pod prąd, a oni ze mną nieubłaganie patrzą w oczy. Uparcie szepczą słowa stare. Jemy nasz gorzki chleb rozpaczy, muszę ich zalić w suche miejsce i kopczyk z piasku zrobić duży, zanim wiosna sypnie kwiaty i mocny, zielny sen oduży. To miasto, nie ma tego miasta, zaszło pod ziemię. Świeci jeszcze, jak próchno w lesie. Puste miejsce, lecz wciąż ponad nim drży powietrze po tamtych głosach. Rów, w którym płynie mętna rzeka, nazywam Wisłą. Ciężko wyznać, na taką miłość nas skazali, taką przewodli nas ojczyzną. Ornamentatorzy. Pochwaleni niech będą ornamentatorzy, ozdabiacze i sztukatorzy, twórcy aniołków fruwających. I ci także, którzy robią wstążki, a na wstążkach napisy krzepiące, pod wstążkami wiatr od wyschłych rzek. A także skrzypkowie, fleciści, którzy dbają, aby ton był czysty, oni strzegą arii Bacha na strunie G. No i ma się rozumieć poeci, bowiem stają w obronie dzieci, mówią uśmiech, dłonie i oczy. Oni mają rację, nie sprawą sztuki prawdy szukać, to są rzeczy nauki, sztukatorzy czuwają nad ciepłem serca. Żeby była nad bramą mozaika, gołąb, gałąź albo słońce w kwiatach, ktoś za bramią ciągnie symbole za sznurek. Są już takie słowa, kolory i rytmy, co się śmieją i płaczą jak żywe, sztukatorzy przechowują te słowa. Że się pędzi przy tym ciemne młyny, my się o to sztukatorzy nie martwimy, my jesteśmy partią życia i radości. Na ulicy radosnych pochodów szary mur więzienny oczy kłuje, brzydka plama w krajobrazie idealnym. Sztukatorów co najlepszych wezwali, całą noc sztukatorzy malowali, nawet plecy tych, co siedzą z tamtej strony, na różowo. Pan Kogito szuka rady. Tyle książek, słowników, opasu, encyklopedię, lecz nie ma kto poradzić. Zbadano słońce, gwiazdy, zgubiono mnie. Moja dusza odmawia pociechy wiedzy. Wędruję tedy nocą po drogach ojców i oto miasteczko Bracław wśród czarnych słoneczników. To miejsce, które opuściliśmy, to miejsce, które krzyczy. Jest szabas. Jak zwykle w szabas ukazuje się nowe niebo. Szukam cię, rabi. Nie ma go tutaj, mówią hasydzi, jest w świecie Szeol. Miał piękną śmierć, mówią hasydzi, bardzo piękną, tak jakby przeszedł z jednego kąta do drugiego kąta, cały czarny. W ręku miał torę płonącą. Szukam cię, rabi. Za którym firmamentem ukryłeś mądre ucho? Boli mnie serce, rabi, mam kłopoty. Może by mi poradził rabi Nachman, ale jak mam go znaleźć wśród tylu popiołów? Co widziałem? Pamięci Kazimierza Moczarskiego. Widziałem proroków szarpiących przyprawione brody. Widziałem szelbierzy wstępujących do sekty biczowników. oprawców przebranych w baranie skóry, którzy uchodzili przed gniewem ludu, grając na fujarce, widziałem człowieka poddanego torturom. Siedział teraz bezpiecznie w gronie rodziny, opowiadał dowcipy, jadł zupę. Patrzyłem na jego rozchylone usta, dziąsła, dwie gałązki tarminu odarte z kory. Było to nad wyraz bezwstydne. Widziałem całą nagość, całe poniżenie. Potem akademia, dużo osób, kwiaty, duszno. Ktoś bez przerwy mówił o wypaczeniach. Myślałem o jego wypaczonych ustach. Czy to już ostatni akt sztuki anonima, płaski jak całun, pełny zduszonego szlochu i chichotania tych, którzy odsapnąwszy z ulgą, że znów się udało, po uprzątnięciu martwych rekwizytów, wolno podnoszą zbroczoną kurtynę. Dusza pana Cogito. Dawniej, wiemy z historii, wychodziła z ciała, kiedy stawało serce. Z ostatnim oddechem oddalała się cicho na łąki niebieskie. Dusza pana Cogito zachowuje się inaczej. Za życia opuszcza ciało bez słowa pożegnania. Miesiące, lata bawi na innych kontynentach, poza granicami pana Cogito. Trudno zdobyć jej adres, nie daje wieści o sobie, unika kontaktów, nie pisze listów. Nikt nie wie, kiedy wróci, może odeszła na zawsze. Pan Cogito usiłuje pokonać niskie uczucie zazdrości. Myśli o duszy dobrze, myśli o duszy z czułością. Zapewne musi mieszkać także w innych ciałach. Dusz jest stanowczo za mało jak na całą ludzkość. Pan Cogito godzi się z losem, nie ma innego wyjścia. Stara się nawet mówić moja dusza, moja. Myśli o duszy tkliwie, myśli o duszy z czułością. Więc kiedy się zjawia nieoczekiwanie, nie wita jej słowami dobrze, że wróciłaś. Patrzy tylko z ukosa, gdy siada przed lustrem i czesze swoje włosy splątane i siwe. Pan Cogito powrót. Pan Cogito postanowił wrócić na kamienne łono ojczyzny. Decyzja jest dramatyczna, pożałuje jej gorzko. Nie może jednak dłużej znieść zwrotów kolokwialnych comment allez-vous, Vigates, how are you? Pytania z pozoru proste wymagają zawiłej odpowiedzi. Pan Cogito zrywa bandaże życzliwej obojętności. Przestał wierzyć w postęp, obchodzi go własna rana. Wystawy obfitości napawają go znudzeniem. Przywiązał się tylko do kolumny doryckiej, kościoła San Clemente, portretu pewnej damy, książki, której nie zdążył przeczytać i paru innych drobiazgów. A zatem wraca. Widzi już granice, zaorane pole, mordercze wieże strzelnicze, gęste zarośla drutu. Bezszelestne drzwi pancerne zamykają się wolno za nim i już jest sam w środku wszystkich nieszczęść. Więc po co wraca, pytają przyjaciele z lepszego świata. Mógłby tutaj pozostać, jakoś się urządzić, ranę powierzyć chemicznym wywabiaczom, zostawić w poczekalni wielkich portów lotniczych. Więc po co wraca? Do wody dzieciństwa, do splątanych korzeni, do uścisku pamięci, do ręki, twarzy spalonych na rusztach czasu. Pytania z pozoru proste wymagają zawiłej odpowiedzi. Może pan Cogito wraca, żeby dać odpowiedź na podszepty strachu, na szczęście niemożliwe, na uderzenie znienacka, na zabójcze pytanie. Pan Cogito i wyobraźnia. Pan Cogito nigdy nie ufał sztuczkom wyobraźni. Fortepian na szczytach Alp grał mu fałszywe koncerty. Nie cenił labiryntów, sfinks napawał go od razu. Mieszkał w domu bez piwnic, luster i dialektyki. Dżungle skłębionych obrazów nie były jego ojczyzną. Unosił się rzadko na skrzydłach metafory, potem spadał jak Ikar w objęcia wielkiej matki. Uwielbiał tautologię, tłumaczenie idem per idem, że ptak jest ptakiem, niewola niewolą, nóż jest nożem, śmierć śmiercią. Kochał płaski horyzont, linię prostą, przyciąganie ziemi. Pan Cogito będzie zaliczony do gatunku minores. Obojętnie przyjmie wyrok przyszłych badaczy litery. Używał wyobraźni do całkiem innych celów. Chciał z niej uczynić narzędzie współczucia. Pragnął pojąć do końca noc Paskala, naturę diamentu, melancholię proroków, gniew Achillesa, szaleństwa ludobójców, sny Marii Stuart, strach neandertalski, rozpacz ostatnich Azteków, długie konanie niczego, radość malarza z Lascaux, wzrost i upadek dębu, wzrost i upadek Rzymu. Zatem ożywiać zmarłych, dochować przymierza. Wyobraźnia pana Cogito ma ruch wahadłowy, przebiega precyzyjnie od cierpienia do cierpienia. Nie ma w niej miejsca na sztuczne ognie poezji. Chciałby pozostać wierny niepewnej jasności. Do Ryszarda Krynickiego list. Niewiele pozostanie Ryszardzie, naprawdę niewiele z poezji tego szalonego wieku. Na pewno Rilke, Eliot, kilku innych dostojnych szamanów, którzy znali sekret zaklinania słów, formy odpornej na działanie czasu, bez czego nie ma frazy godnej pamiętania, a mowa jest jak piasek. Nasze zeszyty szkolne, szczerze udręczone, ze śladami potu, łez, będą dla korektorki wieczny jak tekst piosenki pozbawiony nut, szlachetnie prawy, aż nadto oczywisty. Uwierzyliśmy zbyt łatwo, że piękno nie ocala, prowadzi lekkomyślnie od snu do snu na śmierć. Nikt z nas nie potrafił obudzić topolowej driady, czytać pisma chmur, dlatego po naszych śladach nie przejdzie jednorożec, nie wskrzesimy żagli w zatoce, pawia, mimetycznej róży. Została nam nagość i stoimy nadzy po prawej, lepszej stronie tryptyku, ostateczny sąd. Na chude barki wzięliśmy sprawy publiczne, walkę z tyranią, kłamstwem, zapisy cierpienia, lecz przeciwników, przyznasz, mieliśmy nikczemnie małych. Czy warto zatem zniżać świętą mowę do bełkotu z trybuny, do czarnej piany gazet? Tak mało radości córki Bogu w naszych wierszach, Ryszardzie. Za mało świetlistych zmierzchów, luster, wieńców, uniesienia. Nic tylko ciemne psalmodie, jąkanie animuli, urny popiołów w spalonym ogrodzie. Jakich sił trzeba, by na przekór losom, wyrokom dziejów i ludzkiej nieprawości w ogrojcu zdrady szeptać cicha nocy? Jakich sił ducha trzeba, by wykrzesać, bijąc na oślep rozpaczą o rozpacz, iskierkę światła, hasło pojednania? A żeby wiecznie trwał taneczny krąg na gęstej trawie, święcono narodziny dziecka i każdy początek, dary powietrza, ziemi i ognia i wody. Ja tego nie wiem, mój drogi, dlatego przesyłam tobie nocą te sowie zagadki, uścisk serdeczny, ukłon mego cienia. Pan Cogito o cnocie. Nic dziwnego, że nie jest oblubienicą prawdziwych mężczyzn, generałów, atletów władzy, despotów. Przez wieki idzie za nimi ta płaczliwa stara panna w okropnym kapeluszu armii zbawienia napomina. Wyciąga z lamusa portret Sokratesa, krzyżyk ulepiony z chleba, stare słowa. A wokół huczy wspaniałe życie, rumiane jak rzeźnia o poranku. Prawie ją można pochować w srebrnej szkatułce niewinnych pamiątek. Jest coraz mniejsza jak włos w gardle, jak brzęczenie w uchu. Mój Boże, żeby ona była trochę młodsza, trochę ładniejsza, szła z duchem czasu, kołysała się w biodrach w takt modnej muzyki, Może wówczas pokochaliby ją prawdziwi mężczyźni, generałowie, atleci władzy, despoci. Żeby zadbała o siebie, wyglądała po ludzku, jak Liz Taylor albo bogini zwycięstwa. Ale od niej wionie zapach naftaliny, sznuruje usta, powtarza wielkie nie. Nieznośna w swoim uporze, śmieszna jak strach na wróble, jak sen anarchisty, jak żywoty świętych. Posłaniec. Posłaniec, na którego czekano rozpaczliwie długo, upragniony zwiastun zwycięstwa lub zagłady, ociągał się z przybyciem, tragedia była bez dna. W głębi chór skandował ciemne proroctwa i klątwy, król dynastyczna ryba miotał się w niepojętej sieci, brak było drugiej koniecznej osoby, losu. Epilog znał pewnie orzeł, dąb, wiatr, morska fala. Widzowi na poły martwi, oddychali płytko jak kamień, bogowie spali, noc cicha, bez błyskawic. Na koniec przyszedł ów goniec w masce z krwi, błota, lamentu. Wydawał niezrozumiałe okrzyki, pokazywał ręką na wschód. To było gorsze niż śmierć, bo ani litości, ni trwogi, a każdy w ostatniej chwili pragnie oczyszczenia. Zbyt stary, żeby nosić broń i walczyć jak inni, wyznaczono mi z łaski pośrednią rolę kronikarza. Zapisuję nie wiadomo dla kogo dzieje oblężenia. Mam być dokładny, lecz nie wiem, kiedy zaczął się najazd przed 200 laty, w grudniu, wrześniu, może wczoraj o świcie. Wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czasu. Pozostało nam tylko miejsce, przywiązanie do miejsca. Jeszcze dzierżymy ruiny świątyń, widma ogrodów i domów. Jeśli stracimy ruiny, nie pozostanie nic. Piszę tak, jak potrafię, w rytmie nieskończonych tygodni. Poniedziałek, magazyny puste, jednostką obiegową stał się szczur. Wtorek, burmistrz zamordowany przez niewiadomych sprawców. Środa, rozmowy o zawieszeniu broni. Nieprzyjaciel internował posłów, nie znamy ich miejsca pobytu, to znaczy miejsca kaźni. Czwartek, po burzliwym zebraniu, odrzucono większością głosów wniosek kupców korzennych o bezwarunkowej kapitulacji. Piątek, początek dżumy, sobota, popełnił samobójstwo NN, niezłomny obrońca, niedziela, nie ma wody, odparliśmy szturm przy bramie wschodniej, zwanej Bramą Przymierza. Wiem, monotonne to wszystko, nikogo nie zdoła poruszyć. Unikam komentarzy, emocje trzymam w karbach, piszę o faktach, podobno tylko one cenione są na obcych rynkach. Ale z niejaką dumą pragnę donieść światu, że wyhodowaliśmy dzięki wojnie nową odmianę dzieci. Nasze dzieci nie lubią bajek, bawią się w zabijanie. Na jawie i we śnie marzą o zupie, chlebie, kości, zupełnie jak psy i koty. Wieczorem lubię wędrować po rubieżach miasta, wzdłuż granic naszej niepewnej wolności. Patrzę z góry na mrowie wojsk, ich światła, słucham hałasu bębnów, barbarzyńskich wrzasków. Doprawdy niepojęte, że miasto się jeszcze broni. Oblężenie trwa długo, wrogowie muszą się zmieniać. Nic ich nie łączy poza pragnieniem naszej zagłady. Goci, Tatarzy, Szwedzi, chówce cesarza, pułki przemienienia pańskiego, kto ich policzy? Kolory sztandaru zmieniają się jak las na horyzoncie, od delikatnej ptasiej żółci na wiosnę, przez zieleń, czerwień do zimowej czerni. Wtedy wieczorem, uwolniony od faktów, mogę pomyśleć o sprawach dawnych, dalekich, na przykład o naszych sprzymierzeńcach za morzem. Wiem, współczują szczerze, ślą mąkę, worki, otuchy, tłuszcz i dobre rady. Nie wiedzą nawet, że nas zdradzili ich ojcowie, nasi byli alianci w czasach drugiej apokalipsy. Synowie nie są winni, zasługują na wdzięczność, więc jesteśmy wdzięczni. nie przeżyli długiego jak wieczność oblężenia. Ci, których dotknęło nieszczęście, są zawsze samotni. Obrońcy Dalai Lamy, Kurdowie, afgańscy górale. Teraz, kiedy piszę te słowa, zwolennicy ugody zdobyli pewną przewagę nad stronnictwem niezłomnych. Zwykłe wahanie nastrojów, losy jeszcze się ważą. Cmentarze rosną, maleje liczba obrońców, ale obrona trwa i będzie trwała do końca. Jeśli miasto padnie i ocaleje jeden, on będzie niósł miasto w sobie po drogach wygnania. On będzie miasto.